11 listopada 1934 roku, Warszawa. Trwa defilada z okazji Święta Niepodległości. Przyjmuje ją marszałek Józef Piłsudski. Na jego twarzy widać jednak upływ czasu. W pewnym momencie marszałek stracił równowagę i resztę defilady przyjmował na siedząco. To było jego ostatnie Święto Niepodległości. Od tego momentu marszałek praktycznie przestał pokazywać się publicznie. Choroba coraz bardziej dawała się we znaki. Ostatnie lata życia marszałka Piłsudskiego owiane były tajemnicą i milczeniem. To żywy pomnik polskiej niepodległości. W oczach nie tylko rodaków, ale również gości z zagranicy był niczym szara eminencja. Samotnik, dzierżący jednak nadal największą władzę w Polsce. Francuski korespondent czasopisma L'Intransigeant, Robert Dubart, podczas pobytu w Warszawie publikował swoje obserwacje. W 1935 roku pisał o owianej tajemnicą postaci nieco patetycznie. Stary marszałek Piłsudski żyje samotnie w swym pałacu w Belwederze. Wydaje rozkazy. Nie widuje się go nigdy lub bardzo rzadko. Nawet ministrowie nie ośmielają się doń zbliżyć. Pochylony stale nad niskim stołem w swoim gabinecie, medytuje nad szachownicą lub kładzie pasjanse. Pija jedną szklankę herbaty po drugiej, bez cukru. Myśli o swojej Polsce i o swojej armii. Opis ten może i był nieco emfatyczny, ale zagraniczni dyplomaci czy dziennikarze dostrzegali jedną istotną kwestię. Piłsudski pokazuje się publicznie bardzo rzadko. Starość dawała mu się we znaki, ale jego dolegliwości były skrzętnie ukrywane przed opinią publiczną. Rok 1934 był dla marszałka niezwykle ciężki. Trapiły go coraz częściej choroby, od bezsenności po częste stany podgorączkowe i obrzęk nóg. Poza dolegliwościami fizycznymi nasiliły się też problemy z psychiką, niekontrolowane wybuchy wściekłości, dopełnione klasycznym już ruganiem generałów. To przypadłość, na którą Piłsudski cierpiał już od paru lat. Ataki te nasiliły się mniej więcej w 1932 roku. Z tego okresu znana jest dosyć dobrze opinia generała Rydza Śmigłego, który po jednym z wybuchów Piłsudskiego miał powiedzieć: "Człowiek to nienormalny, co ukryć się nie da, a skoro się wyda, uważać nas będą za trzodę głupców, żeśmy tego nie spostrzegli." Najbardziej dostawało się oczywiście generałom i politykom. To im marszałek wygrażał, że ich, cytuję, naftą zaleje i spali. Przebywający z Piłsudskim najbliżsi współpracownicy zauważyli, że wybuchy wściekłości przeplatały się z bardzo dobrym nastrojem wraz z zachowaniem jasności umysłu. Faktem jest jednak, że marszałek coraz rzadziej pojawiał się publicznie, coraz rzadziej też przyjmował zagranicznych polityków. W 1934 roku odbywał spotkania w Belwederze z takimi dyplomatami, jak francuski minister spraw zagranicznych Louis Barthou, minister propagandy III Rzeszy Józef Goebbels czy Hermann Göring. Podczas spotkania z nimi, pomimo pogłębiającej się choroby, Piłsudski był w świetnej formie, co potwierdzają raporty z tych spotkań. Ale wraz z nadejściem nowego 1935 roku wszystko zaczęło się zmieniać. Postaramy się prześledzić ostatnie miesiące marszałka, od stycznia do maja 1935 roku. Są one dosyć dobrze udokumentowane. Na przełomie stycznia i lutego obóz rządzący chciał uchwalić nową konstytucję. 31 stycznia 1935 roku Piłsudski zdawał się być znów w dobrej formie, gdy udzielał w tej sprawie racjonalnych rad Waleremu Sławkowi oraz Kazimierzowi Świtalskiemu. Z Piłsudskim dyskutowano też na temat tzw. Legionu Zasłużonych dla osób najbardziej zasłużonych dla kraju. W trakcie dyskusji pojawiły się wątpliwości, jakie powinny być kryteria nadawania tego tytułu oraz czy wykluczenie niektórych wybitnych jednostek z Legionu Zasłużonych nie spowoduje plagi honorowych samobójstw. Marszałek skwitował tę uwagę w swoim stylu.
Może już te czasy romantyczne minęły. W łeb sobie ludzie palić nie będą, natomiast pluć na siebie na pewno.
W nowym roku Piłsudskiego trapiło coraz więcej dolegliwości. Pojawiły się bóle mięśni, wymioty i problemy z układem pokarmowym. Marszałek, aby pozbyć się tych dwóch ostatnich dolegliwości, postanowił zastosować głodówkę. Ta popularna przed wojną metoda na wszelkie niestrawności początkowo okazała się nawet skuteczna. Jeden z adiutantów marszałka, Mieczysław Lepecki, wspominał: Dzięki głodówce mdłości pokazywały się rzadko, bóle również, wciąż tylko rosło osłabienie. Marszałek począł stopniowo redukować wszelkie wysiłki fizyczne. Ograniczył, a potem zupełnie zniósł spacery po swoim gabinecie. Coraz rzadziej zaglądał do mego pokoju. Pasjanse nawet wolał, aby mu układać, nie chcąc męczyć się samemu. W lutym marszałek Piłsudski pojawił się na pogrzebie swojej siostry, Zofii Kadenacy, z którą był bardzo zżyty. Piłsudski ledwo trzymał się na nogach, wyglądał na osłabionego, a jego współpracownicy wspominali, że przy schodzeniu po schodach musiał być podtrzymywany. To był praktycznie ostatni raz, gdy pojawił się publicznie na ulicy przed obliczem tłumów. Pod koniec lutego wziął jednak udział w grze wojennej z oficerami, ale już drugiego dnia źle się poczuł i opuścił oficerów przed zakończeniem zajęć. 2 marca zmusił się, aby wziąć udział w odprawie inspektorów armii w sprawie awansów. Pomimo coraz większych problemów ze zdrowiem, marszałek, jak podkreślało wielu świadków, często zachowywał jasność umysłu. Starał się też być na bieżąco z najważniejszymi sprawami polityki międzynarodowej. W marcu 1935 roku Adolf Hitler ogłosił wprowadzenie powszechnej służby wojskowej i zwiększenie armii niemieckiej do 500 tysięcy żołnierzy. Musiało to wzbudzić niepokój Piłsudskiego, który polecił pułkownikowi Kazimierzowi Glabiszowi sporządzenie dla niego większego opracowania w tej sprawie. 19 marca marszałek odwiedził swoje, jak mawiał, miłe miasto, ukochane Wilno. Widzicie teraz fotografię, którą wykonano 20 marca 1935 roku. Widać na niej zmęczonego i schorowanego marszałka, który bardzo stracił na wadze. To też prawdopodobnie ostatnia fotografia, którą wykonano za jego życia. Wilno Piłsudski wizytował ostatni raz. Chciał wprawdzie jeszcze je odwiedzić w związku z rocznicą zdobycia miasta w kwietniu, ale nie był już w stanie odbierać defilady. Kilka dni później, 28 marca, tekę premiera Rzeczypospolitej przejął jeden z jego najbliższych współpracowników i wieloletni przyjaciel, Walery Sławek. Marszałek robił co mógł, aby wciąż być na arenie międzynarodowych zmagań obecny, ale choroba robiła swoje. 2 kwietnia miało miejsce wydarzenie, które przekreśliło dalsze angażowanie Piłsudskiego w rozmowy z gośćmi z zagranicy. Tego dnia marszałek przyjął po raz ostatni zagranicznego dyplomatę. Był to minister Wielkiej Brytanii przy Lidze Narodów, Anthony Eden. Brytyjski dyplomata zrelacjonował swoją wizytę w spisanych później pamiętnikach. To wspomnienie pokazuje, w jak słabej formie był Józef Piłsudski w tych ostatnich tygodniach swojego życia. Oddajmy głos Edenowi. Umysł marszałka już zawodził, lecz jego autorytet pozostawał nienaruszony. Nikt mnie nie ostrzegł, jak beznadziejny jest stan jego zdrowia, zapewne dlatego, że nikt nie wiedział, kto miałby mnie o tym poinformować. Choroba marszałka była ściśle strzeżoną tajemnicą. Marszałek miał za sobą jeden, jeśli nie więcej, atak apoplektyczny. Rozmawialiśmy po francusku. W pewnej chwili, gdy była mowa o Europie, Piłsudski zaczął powtarzać coś, co brzmiało jak że Mike. Po czym parokrotnie padło nazwisko Lloyda George'a. Zarówno Beck, jak i ja nie mogliśmy zrozumieć, co marszałek miał na myśli. Nic nie dały pokrętne dyplomatyczne próby wytłumaczenia Edenowi, co Piłsudski chciał mu powiedzieć. Jego stanu zdrowia nie dało się już ukryć, dlatego zbliżająca się wizyta ministra spraw zagranicznych Francji, Pierre'a Lavala, została odarta ze spotkania z poważnie chorym marszałkiem. Parę tygodni później miały miejsce święta wielkanocne. Józef Piłsudski spędził je z rodziną w Belwederze, nad którym coraz bardziej widoczna była zmowa milczenia i tajemnicy. Naród nie miał bowiem pojęcia o fatalnym zdrowiu marszałka, które z każdym dniem się pogarszało. 22 kwietnia Piłsudski przeniósł się z Belwederu do swojego lokum przy Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Tam zamieszkał na kilka dni, choć zdarzało mu się na kilka godzin wyjeżdżać do swojej posiadłości w Sulejówku. Większość czasu zaczął jednak spędzać w inspektoracie, wciąż palił papierosy. Chciał nadal pracować, poza tym uważał, że do Belwederu nie pasuje ta medyczna otoczka krzątających się wszędzie lekarzy. Jeszcze w kwietniu polscy politycy obozu rządzącego starali się negocjować z marszałkiem treść nowej konstytucji. Cała sprawa jednak się przedłużała, co wynikało z tego, że Piłsudski ociągał się ze złożeniem podpisu pod dokumentem. Nie wynikało to jednak z tego, że nie zgadzał się z treścią. Biograf marszałka, profesor Andrzej Garlicki, uważał, że przyczyny były zgoła inne. W propagandzie sanacyjnej podnoszono, że konstytucja kwietniowa była ostatnim aktem państwowym, który podpisał śmiertelnie już wówczas chory Piłsudski, że jest ona swoistym politycznym testamentem marszałka, że wyraża jego ideologię. Nic w tym nie było prawdy. Piłsudski nie tylko nie znał treści swego rzekomego testamentu politycznego, ale nawet nie zapoznał się z jego pierwszymi 10 artykułami, które zawierały kwintesencję ideową konstytucji. Sprawy te, do których uprzednio przywiązywał dużą wagę, po prostu przestały go interesować. 23 kwietnia na Zamku Królewskim uroczyście pod nową konstytucją swój podpis złożył prezydent Mościcki. Na spotkaniu byli wszyscy najważniejsi polscy politycy. Na fotografii z tego wydarzenia brakuje jednak jednej osoby, tej najważniejszej. Współpracownicy Piłsudskiego uznali, że nie można dłużej czekać i należy postawić w końcu medyczną diagnozę. Sęk w tym, że Piłsudski za nic w świecie nie dawał się zbadać. Dopiero po długich naleganiach zgodził się na przyjazd wiedeńskiego wybitnego kardiologa, profesora Karela Fredrika Wenkebacha. Piłsudski nie byłby jednak sobą, gdyby i również pod adresem doktora nie wypowiedział kilku cierpkich słów.
Ten wasz Wenkebach to na pewno taki sam dureń jak inni doktorzy. Mądrale!
To nie pierwszy raz, gdy Piłsudski stawał się nie do zniesienia dla swojego otoczenia, które chciało dla niego przecież jak najlepiej. W czasie jednej z awantur, jaką rozpętał w Belwederze, rzucił pod adresem lekarzy ostre zarzuty.
Chcecie mnie zamęczyć tą ciągłą swoją opieką. Chcecie mnie zabić. Parszywcy!
Wenkebach przyjeżdża do Warszawy 24 kwietnia, ale marszałek odmawia konsultacji z lekarzem. Dopiero po namowach żony oraz swojego osobistego lekarza, Stanisława Ruperta, zgodził się na konsultację z wiedeńskim medykiem. 25 kwietnia profesor Wenkebach w towarzystwie 3 polskich lekarzy zjawił się u marszałka w lokum przy inspektoracie. Badanie nie było łatwe, wszak schorowany marszałek znów zaczął sypać obelgi pod adresem lekarzy. Wenkebach rozmawiał z chorym po francusku. Diagnoza była brutalna, złośliwy nowotwór wątroby, nie nadający się do operowania. Wiedzę o tej ciężkiej chorobie przekazano zaledwie paru osobom. Byli to 3 polscy doktorzy obecni w inspektoracie. Janusz Cianciara, Stanisław Rupert i Włodzimierz Mozołowski. Wiadomość otrzymał też prezydent Ignacy Mościcki, generał Sławoj Składkowski oraz 2 bliscy przyjaciele marszałka, Aleksander Prystor i premier Walery Sławek. Prawdę początkowo ukryto nie tylko przed samym Piłsudskim, ale nawet przed jego żoną, Aleksandrą, mówiąc jej tylko, że stan męża jest bardzo poważny. Wenkebach przed wyjazdem zaaplikował marszałkowi parę zastrzyków, po których ten poczuł się zdecydowanie lepiej. Czując się w lepszej formie, Piłsudski od razu zabrał się do pracy i analizy sytuacji międzynarodowej. Rano i wieczorem, tak jak zawsze, czytał gazety. Sondował m.in. prawdopodobieństwo Anschlussu Austrii przez Hitlera. Zastanawiał się, co mogłoby oznaczać dla Polski i Europy zajęcie Austrii przez Rzeszę. Absorbowały go też koncepcje tzw. Paktu Wschodniego, nad którymi debatowano w najważniejszych stolicach Europy. Niestety nie minęło parę dni i stan Piłsudskiego gwałtownie się pogorszył, na tyle, że nie był w stanie przewrócić się w łóżku. Zorganizowano mu więc wózek inwalidzki, a sam Piłsudski miał nawet komentować sam siebie złośliwie.
Był tak silny, wspaniały ziuk. I nie ma.
Choć choroba robiła swoje, to 29 kwietnia Piłsudski przyjął w inspektoracie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, który właśnie wrócił z Rady Ligi Narodów. Piłsudskiego niepokoiła poprawa relacji francusko-sowieckich oraz mająca mieć miejsce wizyta Pierre'a Lavala w Moskwie. Choć marszałek nadal czuł się nie najlepiej, to stać go było na wykrztuszenie kilku wulgarnych określeń pod adresem francuskiego ministra spraw zagranicznych. 4 maja Piłsudski przeniósł się z mieszkania przy inspektoracie do Belwederu. Uznał, że jeżeli musi umrzeć, to właśnie tam. Przewieziono go po zmroku sanitarką. O śmiertelnej chorobie wodza narodu nikt nie mógł się dowiedzieć, poza wąskim gronem współpracowników oraz rodziny. 11 maja był bardzo ciężkim dniem tak dla Piłsudskiego, jak i jego opiekunów. Jeden z adiutantów marszałka pod tym dniem zanotował w dzienniku. Noc minęła bezsennie, chory ciągle mówił i złościł się na wszystko i wszystkich. Od rana komendant jest niezwykle podniecony, klnie i wymyśla po polsku i francusku. Tego samego dnia wystąpił u marszałka pierwszy silny krwotok z ust. Na noc podano mu środki nasenne, aż w końcu nastał kluczowy dzień, niedziela 12 maja 1935 roku. To, co się działo tego dnia i nocy, wiemy dzięki osobistym zapiskom Aleksandra Hrynkiewicza. Był on adiutantem marszałka w Belwederze. Marszałek obudził się w okolicach godziny 6 nad ranem. Dzięki lekom spał nieco dłużej. Zmęczona była także jego żona, która po kolejnej nieprzespanej nocy w końcu zemdlała. U Piłsudskiego znów doszło do krwotoku, ale już nie tak silnego jak wcześniej. O godzinie 10 doktor Stefanowski oznajmił Aleksandrze Piłsudskiej, że jej mąż jest w stanie beznadziejnym i śmierć jest blisko. Żona marszałka z trudem kamuflowała płacz przed córkami. Przez kolejne godziny marszałek spał, raz na jakiś czas przerywając sen jękami. Widać było okropne cierpienie. Aleksander Hrynkiewicz notował. 17.30. Komendant cierpi bardzo, jęczy. Zastosowano zastrzyk. Godzina 18. Komendant bardzo słaby. Krzyk i jęk zmieniony rozdziera nasze serca i wdziera się gwałtem swym ostrzem pod czaszkę. Krótko po godzinie 19 w Belwederze zjawia się dawny ulubieniec Piłsudskiego, Bolesław Wieniawa-Długoszowski. O godzinie 19.20 zdecydowano się wezwać księdza. W międzyczasie do zgromadzonych przy łóżku chorego dołącza generał Sławoj Składkowski. O 20.20 przybywa ksiądz Władysław Korniłowicz, który później wspominał tę chwilę. Gdy wszedłem do pokoju, widziałem marszałka leżącego z zamkniętymi oczami. Głośno oświadczyłem, kim jestem i po co przychodzę. Marszałek otworzył oczy i poznał mnie. Usiłował podać mi rękę, jednak nie mógł. Skierowałem do marszałka kilka słów pociechy, jakie zwykł kapłan kierować do umierającego. Po czym zapowiedziałem, że udzielę mu rozgrzeszenia. Marszałek ponownie uniósł dłoń, spojrzał na wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, wiszący nad łóżkiem, po czym uczynił znak Krzyża Świętego. Jeszcze chwilę stałem przy łóżku i udzieliłem marszałkowi namaszczenia olejami świętymi. Gdy ksiądz udzielał ostatniego namaszczenia, zebrani w Belwederze klęczeli wokół łóżka. W końcu nastała cisza. Wszyscy wpatrzeni byli w swojego wodza. Marszałek patrzył nieruchomym wzrokiem przed siebie. Jego adiutant wspominał, że wyglądało to tak, jakby robił przegląd obrazu swego bohaterskiego i tragicznego życia. W pokoju nastała grobowa cisza, którą przerywał jedynie ciężki oddech marszałka, tłumiony wydzieliną w gardle. Nieuchronnie zbliżał się koniec. Adiutant Piłsudskiego, Aleksander Hrynkiewicz, zanotował. Jak gdyby z powiewem wiosennego wiatru życie uleciało na jego skrzydłach i na znak uczyniony po raz ostatni ręką komendanta. Minuty ciągną się jedna za drugą, długie jak minione dziesiątki lat brzemienne historią. Odwracam głowę, na tarczy 8.45, koniec epoki związanej z życiem wielkiego człowieka. Dokładnie za kwadrans 9 nastąpiła śmierć Józefa Piłsudskiego. Jeszcze tej samej nocy, zaraz po zgonie, ustanowiono podział kompetencji politycznych. Poinformowani zostali wszyscy najważniejsi przedstawiciele władzy oraz generalicja. Choć godzina była późna i gazety były już przygotowane do tego, co publikować na poniedziałek, to prasa otrzymała wyraźne instrukcje, by na pierwszych stronach w dniu 13 maja opublikować wiadomość specjalną o śmierci marszałka Piłsudskiego. W Belwederze rozbrzmiały telefony. Na miejscu o północy pojawił się prezydent Ignacy Mościcki, oddając hołd zmarłemu. Za nim w okolicach pierwszej w nocy premier Walery Sławek, który ze śmiercią swojego przyjaciela nie mógł sobie poradzić do końca życia. Było już kwadrans po pierwszej, gdy generałowie zarządzili sekcję zwłok i balsamowania ciała. Przed drugą w nocy wykonano fotografię zmarłego. O 2.30 profesor Jan Szczepkowski dokonał wykonania maski pośmiertnej marszałka. Gipsową maskę zdjęto o 3.25. Następnie przystąpiono do zabalsamowania zwłok. Sekcja nastąpiła dopiero o 5.35 i potwierdziła, że Józef Piłsudski zmarł w wyniku nowotworu wątroby. Oddzielono mózg i serce od reszty ciała. Zwłoki umyto, a następnie ubrano w mundur. Zaczęły się przygotowania do pogrzebu, który swoim rozmachem miał przyćmić wszystkie inne w historii Polski. W poniedziałek 13 maja gazety w całym kraju publikowały wieść o śmierci marszałka Piłsudskiego, drukując przy tym orędzie prezydenta oraz wieść o nominacji dla Edwarda Rydza-Śmigłego jako nowego generalnego inspektora sił zbrojnych. Nie zabrakło jednak incydentu. Z ram instrukcji dla prasy wyłamała się Gazeta Warszawska, publikując na pierwszej stronie obok informacji o śmierci marszałka przez pomyłkę uśmiechniętego francuskiego ministra Pierre'a Lavala. Co ciekawe, następnego dnia w tej samej Gazecie Warszawskiej Swoje odczucia wobec śmierci Piłsudskiego przelał na papier jego stary polityczny przeciwnik, Roman Dmowski. Jego artykuł był wyważony i spokojny. Dmowski nie odbierał swojemu dawnemu rywalowi wielkości, ale też wstrzymywał się od peanów na jego cześć. Nie będziemy tutaj obszernie cytować tego jakże ciekawego tekstu. Trwałoby to zbyt długo, ale jego fragmenty zostaną udostępnione w ramach materiałów dodatkowych. W każdym razie za ten błąd przy druku z 13 maja Gazecie Warszawskiej odmówiono kolportażu w Ruchu, a redakcja Dziennika została zamknięta. Uroczystości pogrzebowe rozłożono aż na 6 dni. W poniedziałek i wtorek trumnę z ciałem wystawiono w Belwederze. Później przeniesiono ją do katedry wraz z możliwością dostępu dla mieszkańców Warszawy. Najważniejsze części uroczystości odbywały się w piątek i sobotę. To był iście królewski pogrzeb, jakiego nie było ani wcześniej, ani później. Uroczystości zawierały w sobie wiele symboliki, może nawet pompatyczności i wyreżyserowanych scen. Ale nie ulega wątpliwości, że żałoba i przygnębienie udzieliły się niemal całemu narodowi. Będący daleko od popierania Piłsudskiego, znany przed wojną poeta i felietonista Antoni Słonimski na łamach Wiadomości Literackich pisał również o swoich odczuciach. Stałem poza kręgiem tego czaru, a przecież gdy wtłoczony w szpaler publiczności patrzyłem na pogrzeb marszałka, całym sercem byłem z tą żałobną gromadą ludzi mu oddanych. Na pogrzebie pojawili się dyplomaci oraz reprezentanci państw z całego świata. Wzięli udział w kondukcie pogrzebowym na Wawel, tam gdzie pochowano marszałka. W Polsce zapanowała zbiorowa żałoba, w wielu państwach ogłoszono żałoby narodowe, a flagi opuszczano do połowy masztu. Odprawiano też symboliczne ceremonie religijne z symboliczną trumną przykrytą polską flagą, tak jak te w Berlinie czy Bombaju. Temat pogrzebu oraz reakcje poszczególnych polityków na śmierć marszałka to odrębny temat, nie sposób przedstawić go w kilku zdaniach. Dlatego niewykluczone, że to wielkie wydarzenie omówimy kiedyś na łamach kanału. Na koniec jeszcze jedno ważne wydarzenie w kontekście ostatnich chwil Józefa Piłsudskiego. Dwa dni po zgonie marszałka wojskowi udali się do jego gabinetu w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Na biurku leżała kartka. Na jednej ze stron widniał napis: na wypadek mojej śmierci. Po drugiej stronie znajdowała się ostatnia wola marszałka. Musiał ją spisać pod koniec kwietnia, zapewne tuż po tym, gdy lekarze stwierdzili straszliwą diagnozę. W ostatniej woli chciał, aby jego serce spoczęło w Wilnie, u stóp jego matki. Oddajmy głos marszałkowi.
Nie wiem, czy nie zechcą mnie pochować na Wawelu. Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze, co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod nogi rzucili. Na kamieniu czy na grobku wyryć motto wybrane przeze mnie dla życia. Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła, niechaj umie spać, gdy źrenice czerwono od gromu i słychać jęk szatanów w sosen zadumie. Tak żyłem.